Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
A dzisiaj główną część Sport Cafe zajmie druga część rozmowy z Konradem Witrylakiem. Wczoraj w Rzucie za trzy część. Pierwsza, sprawy organizacyjne Stelmetu. Wiem, że z zaciekawieniem wiele osób wysłuchało i wie już, jak mniej więcej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o aktualny stan kasy między innymi, jak również o to, jak wygląda plan naprawczy. Natomiast druga część rozmowy z Konradem Witrylakiem będzie dotyczyła tego, jak zatrudniano Jeana Tabaka, jak Jean Tabak budował skład, jak to sportowo wygląda oczami osoby współrządzącej Stelmetem. Natomiast zacznijmy od czegoś innego, bo dzisiaj przecież za parę godzin mecz Stelmetu z Uniksem Kazań w lidze VTB. Szóste zwycięstwo oczywiście kilka dni temu Stelmetu. W środę wieczorem pierwszy trening po powrocie z Syberii z Krasnojarska. No i tam spotkaliśmy się z naszymi zawodnikami. No to jako do jednego z pierwszych powędrowałem do bohatera meczu z Jenisejem. Drugordon 24 punkty, 15 zbiórek, 32 to Ewal. Aż strona ligi VTB nazwała jego występ Star Performance. Natomiast kiedy Drew pojawił się przy parkiecie, no to wyglądał na bardzo zmęczonego podróżą, o to go zagadnąłem.
Wiesz, za nami 16 godzina podróż, zmiana stref czasowych, to zawsze jest bardzo trudne wrócić do normalności, w takim przypadku lot, zmiana czasu, mecz na wyjeździe, to wszystko powoduje, że i sam mecz jest i był tym razem ciężki. No musieliśmy nastawić się dobrze i fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie na to, żeby od razu wejść w ten mecz mocno, agresywnie. Oni są naprawdę dobrym zespołem, świetnym rzutowo, ale udało nam się ich ograniczyć od początku spotkania. Byliśmy skoncentrowani, kasowaliśmy ich akcje, sami narzuciliśmy swój sposób grania. Mieliśmy wprawdzie kilka dołów, zwłaszcza w końcówce meczu, no ale w końcu opanowaliśmy sytuację, zespół pokazał serce i wygraliśmy. I to jest bardzo ważne. Bywałem w zespołach, które grały wyrównane końcówki i bywało, że w pewnym momencie łamały się, poddawały. A taka wygrana w końcówce na styk jest bardzo ważna dla naszej drużyny. Co do mnie, to robiłem po prostu to, co staram się robić od zawsze. Gram z naszymi rozgrywającymi akcje pick and rollowe przede wszystkim. Tym razem świetnie mnie obsługiwali, w zespole jest świetna chemia. Czasami gramy tak, że spojrzymy na siebie, na ruch kolegi i wiemy już bez słów, co będzie grane. I tym razem rzeczywiście dobrze czytaliśmy sytuację i udawało się kończyć akcję. No, nawet bardzo efektownie momentami. Mam nadzieję, że ta chemia w zespole będzie coraz lepsza i jeszcze lepiej potrafimy wypadać w kolejnych spotkaniach. No, chemia chemią, ale i skład robi się lepszy, bo jak wiecie doskonale, dzisiaj rano w Zielonej Górze doszło do podpisania kontraktu między Stelmetem a George'em Kingiem. George King jest teraz na badaniach medycznych. We wtorek ze Stalą Ostrów ma zagrać Amerykanin pierwsze spotkanie, a Amerykanie oczywiście w naszych barwach, dlatego że trzeba zastąpić Przemysława Zamojskiego, kiedy pojedzie na eliminację do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w koszykówce 3x3, ale też to jest wzmocnienie składu, bo to jest atleta, to jest fizycznie grający zawodnik i za trzy umie rzucić i wejść pod kosz. Będzie to naprawdę, mam wrażenie, ciekawy ruch. Natomiast wracam jeszcze do Drugordona, ostatnio w coraz lepszej dyspozycji, no i on przyznaje, że to między innymi dlatego, że po prostu zrzucił kilka kilogramów, a w tym pytaniu o te kilka kilogramów, o jego formę fizyczną, Drugordon bardzo mocno podkreślał w środę wieczorem rolę Piotra Pigli, człowieka od przygotowania fizycznego naszych zawodników w tym sezonie. Piotrek wykonuje znakomitą robotę. Myślę, że dzięki niemu jesteśmy po prostu zdrowi. Do tej pory nie było w zasadzie kontuzji w zespole. Czas, który mamy między treningami i meczami, Piotrek poświęca na to, żeby jak najbardziej nam pomóc w byciu świeżym, w przygotowaniu się fizycznym do kolejnych meczów i do tego, żeby nawet małe urazy nikomu nie przeszkadzały. Mi mocno pomógł. Przed przylotem tutaj byłem przecież bez gry przez kilka miesięcy po kontuzji barku. Do tego urodziło mi się dziecko. Nie ruszałem się za bardzo, no i musiałem dużo nadrabiać. I ustaliliśmy sobie plan, który miał pomóc zbić mi wagę i miał pomóc stanąć mi na nogi. Zanim wróciłem do treningu w pełnym kontakcie, ten plan realizowaliśmy. Długo było tak w ogóle, że miałem swoje ćwiczenia obok ćwiczeń z zespołem i te ćwiczenia stawiały mnie coraz bardziej na nogi. Spadła mi waga. Myślę, że widać, że lepiej się ruszam. No więc mówię jeszcze raz. Piotrek zrobił dobrą robotę. Spotkałem niewielu trenerów, którzy tak potrafią się zaangażować w robotę z pojedynczym zawodnikiem, a jednocześnie dbać o cały zespół. On świetnie to robi.
I co państwo na takie pochwały? Pięknie o Piotrze Pigli mówi Drugordon, jeden z bohaterów, największy myślę bohater spotkania meczu z Jenisejem, choć tam właściwie każdego z naszych zawodników można oczywiście chwalić za tamto spotkanie. A teraz będzie Jarosław Zyskowski, który tym razem punktowo zagrał słabsze spotkanie. Wiadomo, że od początku sezonu gra świetnie. W Lidze Polskiej prawie 16 punktów, to jest jego średnia na mecz. Lidze VTB prawie 11. Tym razem zdobył 4 punkty. No to zapytałem go, czy to był słaby występ w jego oczach również, czy też on tam harował w innym miejscu tym razem.
Pan ma taki sezon, że wszyscy czekają na pana punkty, że tam pan natrzaska te swoje średnie. Tym razem punktów było mniej, harówka w obronie tym razem bardziej?
Znaczy, wie pan, no teraz wszyscy się przyzwyczaili, że nie, że będę co mecz rzucał 20 punktów, prawda, ale jak rzucę 4 punkty i wygramy, to niech tak będzie jak najdłużej.
A pan sam w sobie teraz uznaje taki mecz z mniejszą ilością punktów za swój słaby mecz?
Może i mogłem troszeczkę lepiej zagrać, ale mówię, też jakieś tam rzuty nie wpadały, nie do końca też się czułem, widziałem, że lepiej idzie innym kolegom, więc nie forsowałem jakichś niepotrzebnych rzutów i starałem się jakoś tam inaczej pomagać, czy to w obronie, czy w zbiórkach, ale mówię, no super, wygraliśmy, nikt się tego nie spodziewał, także... Oby tak dalej.
Już kiedyś pana pytałem o to, co mówił Jean Tabak, o tych cudach, co to Stelmet robi, jak wygrywa w lidze VTB. Chyba już o cudach nie można mówić, jak się szósty mecz z 13 wygrywa. Co dalej? Gdzie są wasze bariery właściwie? Bo wszyscy czekają, mam wrażenie, w Polsce, kiedy wam się jakoś tak na poważnie powinie noga, a wy nic.
Powiem szczerze, że no faktycznie, no póki co te wyniki są ponad ten poziom, który tutaj wszyscy oczekiwali, ale no... Trenujemy też z głową, mamy dużo tych meczów podróży, a regeneracja przy takim kalendarzu jest bardzo ważna. Wszystko jest tutaj robione naprawdę z głową. Piotrek się nami opiekuje, fizjoterapeuta. Mówię, przygotowani jesteśmy do meczu bardzo dobrze, asystenci robią fajny scouting, także trener super zbudował drużynę. No mówię, mamy kompletną drużynę na każdej pozycji i tak jak rozmawialiśmy, tutaj w każdym meczu kto inny może być najlepszym strzelcem, a też obrona napędza ten atak i myślę, że główną siłą naszą to jest przede wszystkim obrona, bo dzięki obronie się wygrywa mecze, wraca się do meczów, jeżeli się przegrywa i też się wygrywa mistrzostwa.
To na koniec, gracie teraz z Unixem, może czas na zwycięstwo prowokuje, może czas na zwycięstwo z kimś z Czuba.
Dokładnie, fajnie by było, bo teraz dopóki co to wszystkie wygrane z zespołami tak... powiedzmy na tym naszym poziomie, który też wygrał tam 6-5 meczów, a nie udało się jeszcze wygrać żadnym z takich tych zespołów z top 4, dokładnie. No, byliśmy blisko z Lokomotivem, tak? Bo ostatni rzut zadecydował. Zapraszam w piątek wszystkich tak, żeby tutaj przyszli, nas wspierali i zobaczymy, może się w końcu uda przełamać.
Coś pan o nich wie? Pamięta? Oglądaliście?
No, pamiętam. Przede wszystkim bardzo silna czwórka Morgan, tak zwany koń pod koszem, no najlepszy, nie, sorry, drugi strzelec, McCollum, Smith, no tam mają też na każdej pozycji niesamowitych zawodników i na pewno...
Teodor jeszcze dotarł do nich.
Jeszcze teraz dotarł Teodor. Mówię, no będzie ciężki mecz, ale musimy fizycznie się im przeciwstawić, bo to jest zespół, który przede wszystkim bazuje na fizyczności.
Krótko, zwięźle i na temat Jarosław Zyskowski o dzisiejszym przeciwniku, a teraz dużo szerzej ten, który tradycyjnie przed Ligą VTB, przed kolejnymi meczami opowiada nam o rywalach Stelmetu, rozpracowujący tych rywali trener Arkadiusz Miłoszewski.
Wiemy, czym nas pokonali, coś dobrze zrobiliśmy, coś źle, chociaż w międzyczasie podpisali nowego zawodnika na pozycji 1, Jordana Treodore, znamy, może tutaj nasza publiczność go nie zna, ale my go znamy, że grał bardzo dobrze w Turcji pod pieczą naszego trenera Saszo Filipowskiego. Bardzo dobrze grał i wiemy, że Saszo Filipowski, jeżeli go wybrał do zespołu i 2 lata z nim pracował, to musi być dobry zawodnik i ten dobry zawodnik przyjedzie tutaj z Unixem. Więc zacznę od tego, że analiza meczu przede wszystkim naszego przeciwko Unixowi, z czym mieliśmy problem, co nam dobrze wychodziło, to temu dużo poświęciłem czasu, no i ich nowe mecze, tak jak powiedziałem, z nowym zawodnikiem, są jakieś nowe zagrywki, są jakieś nowe zachowania w obronie, bo to też trzeba było przeanalizować. Wygrali troszkę meczów w Eurocupie i w VTB, natomiast no, zdarzają się porażki, chociażby z naszym ostatnim przeciwnikiem Jenisejem, przegrali 2 punktami, przegrywając już 20, ale potrafili dogonić i ważyło się to w ostatniej akcji. I wczoraj przegrali z AS Monaco. I tam też grał nasz, bo tutaj wspominam tych znajomych, tutaj Saszo Filipowskiego wspomniałem, a w Monaco gra tak, Dibost, który bardzo dobrze tam grał przeciwko Unixowi i przegrali. Przegrali ten mecz wczoraj, jadą do nas. No, my po zwycięstwie w Jeniseju zobaczyliśmy tą tabelę, patrzymy co się dzieje. Blisko do Unixu jesteśmy, Unix przyjeżdża do nas. Tam przegrywaliśmy 20 punktami, ale wróciliśmy do meczu i chcemy od początku nie popełnić tych błędów, które popełniliśmy na początku, a doprowadzić do takiej sytuacji, która była na początku trzeciej kwarty, że potrafiliśmy z tych minus 20 zejść nawet do 4 punktów i chcemy nie pozwolić zrobić takiej przewagi, a zacząć tak, jak zaczęliśmy trzecią kwartę. Znaczy tam jest nie tylko McCollum, tak, bo jest Smith jeszcze, jest Morgan, bardzo groźny na pozycji 4. Są groźni zawodnicy, doszedł ten, o którym powiedziałem, Theodore, więc ta siła się rozkłada jeszcze bardziej. No niebezpieczni są i McCollum, i Smith w grze 1-1, w rzutach z dystansu są bardzo niebezpieczni, to będziemy musieli ich ograniczyć. No i ta siła podkoszowa, bo oprócz Morgana jest jeszcze Tyus, bardzo dobry zawodnik, który grał w Eurolidze, który też potrafi bardzo dobrze grać pod koszem. Natomiast ta pozycja 4 jest newralgiczna, bo my mamy tego naszego Tonego, tak, gdzie fizycznie troszkę odstaje w tej lidze VTB i mamy Mikołaja. Zastanawiamy się, ale to jest już nasza jakaś taktyka, że być może będziemy musieli grać dwoma wysokimi, czyli z Iwicą, żeby ograniczyć tego Morgana, bo to też jest bardzo, bardzo groźny zawodnik i zrobił nam, tak jak trener mówi, duży damage w meczu w Kazaniu i chcemy, żeby w tym meczu się to nie powtórzyło.
To, że jakby tak patrzycie na tą tabelę i w tej tabeli jesteście tak blisko tego Unixu, to już wszyscy się zastanawiają, co będzie, jakby był playoff VTB i playoff PLK i co? Co panowie na to? Pan zna realia tej polskiej koszykówki, polskiej ligi i tak dalej. Jak to trzeba będzie załatwić?
Szczerze? Podejrzewam, że będzie duży problem. Ale nie, w ogóle o tym nie myślimy, w ogóle nawet nie bierzemy tego pod uwagę, że to mogłoby spowodować, że my tego nie chcemy, tego play-off.
Bo chcemy można by odpuścić na przykład VTB, nie, tak? Nie, bo najważniejsza nie, jest liga.
Nigdy tego nie zrobimy, bo trener jest tego samego zdania, ja też, bo w odpuszczeniu jednej akcji, jednego meczu, jednej sytuacji może się to posypać jak domek z kart i się obrócić to w drugą stronę i do tego nie dopuścimy. Natomiast wiem, że liga, tutaj nawet jeden z komentatorów przyjechał i zaczęliśmy dyskutować, czy to jest Liga Europejska. No, to jest Liga Rosyjska. To nie jest Liga Europejska. My, ale zaraz, grają zespoły ze Estonii, grają. Gra zespół z Kazachstanu, gra. Gra zespół z Białorusi, to nie jest Europa. mówię dla władz, tak? Że to jest jednak, bo zawsze był ten problem, czy my możemy korzystać z tych 7 zawodników obcokrajowców, czy nie możemy. Ta liga może nie jest właśnie, tak jak mówię, traktowana tak jak... I podejrzewam, że gdyby doszło do takiej sytuacji, to może być duży problem, ale ja myślę, że to nie jest nasz problem, to będzie problem władz koszykówki. My robimy swoje na boisku i zobaczymy, jak to będzie.
Ale to dziwnie się nazywa problem, jeżeli zespół zagra dobrze i będzie w playoffach Ligi VTB i jednocześnie w playoffach PLK. Dzisiaj 18.30. Stelmet Unix, zapraszam serdecznie, a teraz główna część naszego dzisiejszego spotkania, czyli druga część rozmowy z Konradem Wicrylakiem, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Grono SSA, czyli człowiekiem współzarządzającym Stelmetem Eneon BC Zielona Góra. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak Tabaka zatrudniano i jak Tabak ściągał zawodników do Zielonej Góry, do Stelmetu. Zapraszam serdecznie.
Pan akceptował zawodników, nie wiem, czy w kontekście sportowym, ale czy przy umowach, czy przy kwotach, które tam stały, że tak, warto na tego zawodnika wydać tyle, a na tego nie warto, i dlatego tam z kimś nie podpisaliście i tak dalej, i tak dalej. To też pan za to w jakimś stopniu odpowiada?
Mogę powiedzieć, że w tym sezonie chyba od czasu, kiedy w ogóle jestem w tym klubie, brałem najbardziej czynny udział w budowaniu drużyny zarówno zawodników, jak i trenerów.
O, proszę bardzo. A coś więcej?
A co więcej?
No w jaki sposób to wyglądało?
No w taki sposób to wyglądało, że no, spotykałem się z wszystkimi kandydatami na trenerów. Z tymi, którzy byli najbliżej, rozmawialiśmy na temat budowy składu, rozmawialiśmy na to, jakie posiadamy środki, rozmawialiśmy o tym, czy mają już gdzieś za sobą zawodników, którzy skłonni by byli grać w Zielonej Górze za określone pieniądze, jak widzą budowę składu, na co chcą położyć nacisk, których zawodników z zeszłego sezonu widzą, których nie widzą w drużynie. No i to się tak toczyło i w końcu był i właściciel. Często byli też przedstawiciele, był prezes, byli też przedstawiciele innych sponsorów, jak pan Ryszard Szczochor z Aldemedu, czy pan Jacek Miłkowski z Anebergu. Też często uczestniczyli w tych rozmowach, więc to nie było tylko tak, że to były rozmowy w cztery oczy czy w trójkę z panem Jasińskim, ale Często było to tak, że było nas większe grono. No natomiast na pewno brałem udział w większości tych rozmów, jeżeli nie we wszystkich.
Co zdecydowało, że to tabak jednak najpierw miał być, potem to wasze drogi niby się rozeszły, potem powrót do rozmów. Czemu on został w końcu trenerem?
Z tym zejściem, rozejściem to jest trochę jak w życiu. Człowiek jak dostaje propozycję, musi ją przemyśleć i w pewnym momencie trener myślał o innych opcjach. Później wróciliśmy. My w międzyczasie oczywiście musieliśmy szukać innych rozwiązań, więc rozmawialiśmy z innymi trenerami. Trener Tabak wrócił później. Była możliwość jakby dalszych z nim rozmów. Trener Tabak był naszą pierwszą opcją, więc w momencie, kiedy mogliśmy z nim powrócić do rozmów, no to już sytuacja tak naprawdę była prosta, bo chodziło już tylko o dogadanie szczegółów związanych z kontraktem, natomiast sama wizja budowy zespołu, koncepcji na ten sezon i na sezon kolejny na tyle nam się spodobała przy pierwszych negocjacjach, że w momencie, tak jak mówię, kiedy był powrót pana Tabaka, tematu pana Tabaka, no w zasadzie decyzja już była prosta.
Specyficzna to jest postać, tak charakterologicznie też was przekonał od razu, bo to jest konkretny gość, mocny charakter. Podobało wam się to też?
No, sam pan już poznał trenera, nawet na pierwszej konferencji pamiętam, już mieliście pierwsze słowne starcie. Oj, było. Natomiast powiem tak.
Ten też was próbował ustawiać od początku? O.
Nie, ale był bardzo konkretny, miał konkretne swoje przemyślenia co do funkcjonowania tej drużyny. Miał też propozycje nazwisk. Nie ukrywamy też, że nazwisko trenera Tabaka przyciągnęło do nas zawodników, którzy, nie ukrywajmy, jeżeli by tego trenera nie było, to u nas by ich nie było. Byliby inni, czy byliby doskonale tak samo dobrzy, czy może lepsi, trudno powiedzieć, no bo tego się nigdy nie dowiemy. Natomiast ta koncepcja budowy składu i tych nazwisk, które gdzieś zaczęły się przewijać, na tyle nam pasowała. I ten właśnie konkret, że trener bardzo krótko rozmawiał z zawodnikami. W sytuacji, kiedy zawodnik powiedział OK i przybił piątkę, już był jego. W sytuacji, kiedy zaczną się wahać, to on mówi, to już nie ma o czym gadać. Aha. To już albo jest ze mną, albo nie jest ze mną.
Ten skład jest może dzięki Tabakowi, może dzięki temu, że część zawodników wraca jakby i chce swoją karierę poprowadzić znowu na rynku europejskim w odpowiedni sposób. I to jest w miarę tani skład po prostu.
Znaczy trudno powiedzieć, że to jest tani, bo co to znaczy tani? No tani skład to może mają drużyny, które są na końcu tabeli, a może i nie, bo trudno powiedzieć, że Legia Warszawa...
Jeden zawodnik jest najdroższy, ma 10 tysięcy dolarów, a reszta poniżej, tak, miesięcznie. To jest skład, jeśli jeszcze spojrzymy na wyniki, które są osiągane i na ich CV i przeszłość, to nie jest drogi skład, tak? Jeżeli tak jest.
No oczywiście, że skład ten jest o 20% przeszło niższy, znaczy kwota, którą wydaliśmy na zawodników trenerów, 20% przeszło procent niższa niż tą, którą robiliśmy w zeszłym sezonie. Natomiast czy on jest tani? No trudno powiedzieć, bo to zależy do czego się odnosimy. Jeżeli się odnosimy do drużyn, z którymi wygrywamy, chociażby w lidze VTB, no to rzeczywiście jest on mikroskopijny czasami. Natomiast jeżeli chodzi o drużyny, które są na dole tabeli w lidze polskiej, no to pewnie on jest duży, więc trudno jest się odnieść. Ja myślę, że realnie jesteśmy, jeżeli chodzi o poziom finansowy, jesteśmy gdzieś na piątym miejscu w lidze polskiej.
Okej, a Tabak tak naprawdę to jest klucz do sukcesu do tej pory? To jest najważniejsza część tego zespołu?
Jeżeli chodzi o stronę sportową, to dzięki Tabakowi, no ale oczywiście sam trener nie jest na boisku.
No jasne.
Więc to też jest oczywiście trener, ale też zawodnicy, których dobrał i którzy mu zaufali, a teraz oddają mu na boisku to, że on na nich postawił. Po prostu trafiliśmy. Wie pan dobrze, że wiele drużyn, nawet w lidze polskiej, a już nie mówiąc o lidze VTB, gdzie mają wielokrotne budżety, czasami nieograniczone, nie trafiają zawodników.
Co chwilę nawet widać tam czyszczenie z obcokrajowców.
Chociażby, nie wiem, Zenit, tak, który ma olbrzymi budżet, no jest, nie idzie im w tej lidze. A trudno powiedzieć, że mają złego trenera, czy że nie mają budżetu, czy no po prostu nie trafili z zawodnikami, nie potrafią się zgadać z trenerem. No, drużyna to koszykarska to jest jak zegarek. Wystarczy, że jedna mała cząstka nie działa i cały zegarek nie chodzi. I tutaj tak jest. No, udało nam się wspólnie całej organizacji zbudować zespół, który wydaje nam się fajnie działa, fajnie chodzi.
I sportowo i charakterologicznie chyba.
Sportowo, tak, charakterologicznie nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o sprawy zarówno boiskowe, jak i pozaboiskowe. Nie ma tutaj żadnych fermentów, nie ma jakichś gwiazd, które by pokazywały swoje niezadowolenie. Każdy akceptuje swoją rolę w tej drużynie, godzi się na to, jak to wygląda, nie ma pretensji, a jeżeli ma, no to ma takie boiskowe, ale to jest normalne u sportowca.
Chociaż ostatnio rozmówców miałem w programie, to mówili, patrzcie, Łukasz Koszarek coraz słabiej przyjmuje krótkie minuty na parkiecie.
Znaczy, wie pan co, to ja tego tak nie widzę. Łukasz Koszarek jest kapitanem naszej drużyny i nie okazuje on w żaden sposób swojego niezadowolenia, nie wpływa negatywnie na szatnię.
Nie okazuje.
Jest on bardzo pozytywną osobą i chce, żeby ta drużyna osiągnęła jak najlepszy wynik, żeby osiągnęła sukces. Jest to jego drużyna, jest jej kapitanem, a co do minut, no to raz gra więcej, raz gra mniej. W ostatnim wygranym meczu zagrał prawie 20 minut, czyli pół na pół, powiedzmy, z drugim rozgrywającym zagrał.
Ale wcześniej zdarzały się kilkuminutowe,
kilkunastominutowe. Ja myślę, że trener Tabak doskonale sobie zdaje sprawę, że nie może zgubić Łukasza Koszarka w rotacji, bo ten zawodnik... Przyjdzie czas weteranów, jak to zazwyczaj w playoffie i bez Łukasza Koszarka na pewno trenerowi Tabakowi będzie trudno osiągnąć jakiś fajny wynik sportowy.
A który się panu podoba najbardziej z tych koszykarzy w takim razie? Jakby tak ustawił hierarchię MVP na przykład tej drużyny, to kto dla pana?
Nie chciałbym w ten sposób, bo to nie są, koszykówka nie jest sportem indywidualnym. Trudno.
No, ale wybiera się, robi no się dobrze, wybory, no, ale MVP, to... All Stars no, i tak dalej.
Ale ja tego nie lubię robić, ponieważ ta drużyna jest fajna, bo ona się bardzo uzupełnia. Zawodnicy, którzy na początku sezonu, do których nie byłem przekonany, teraz okazują się po prostu dla mnie
hiciorami,
no bo trudno tutaj naszego drugiego centra przed sezonem było planować do niego, że będzie takie miał występy, jakie ma, i ten jego specyficzny rzut i no trudno było jakby myśleć o tym, że to będzie po prostu, że tyle nam ten człowiek da, więc on na pewno Radzisz jest bardzo podobnym zaskoczeniem. No, Zyskowski po prostu sezon chyba życia gra.
Dwaj ludzie o dziwnych rzutach, tak? Swoją drogą Radzisz
tak,
i Zyskowski.
Tak, no? Ale ostatnio był u mnie trener Gronek, mówi, że on też ma dwóch takich właśnie. Chyba jeszcze bardziej specyficzny rzut posiadają. Więc no, oni są na pewno takim super zaskoczeniem. Bardzo podoba mi się to, jak gra Meyer. Ten jego spokój, takiego killera, który nie boi się podejmować decyzji odważnych i często bardzo skutecznych. Świetnie gra Hakanson. Łukasz Koszarek, wiadomo, wchodzi, rozdaje asysty.
Ponitka z ławki.
Wszystko widzi. Ponitka, energia, którą on daje. Wielu moich kolegów nawet mówi, że dla nich akurat Ponitka jest właśnie tym zawodnikiem, który robi na nich największe wrażenie. Więc no Przemek, który jak odpali, to potrafi rzucać seriami. No wiadomo, Gordon, klasa sama w sobie, przychodząc do naszej drużyny, wiedzieliśmy, że to jest gwiazda, zresztą chyba nie będzie zdradą tajemnicy, że Gordon jest jedynym zawodnikiem, który w kontrakcie ma wpisany buyout, że może w trakcie sezonu odejść, jeżeli ktoś by go chciał wykupić za określoną w kontrakcie kwotę pieniędzy. Więc no, nie wiem, czy jeszcze kogoś nie... Czy może
Joe Thomasona pan nie wymienił.
No tak, no to Thomason... No,
ten się cieszy grą, tą
tak, koszykówką. Tak, widać, że ma energię taką, jeszcze taki młodzieńczy zapał, robi wszystko, czasami popełnia błędy jak każdy, no koszykówka jest grą błędów, natomiast no fajnie, no cały ten zespół tak funkcjonuje, widać, że oni się cieszą tą grą. I widać, że też jakby, no ja przynajmniej tak odbieram, że cieszą się też swoim towarzystwem i mam wrażenie też często, że po prostu oni się bawią na tym boisku. Oni się naprawdę tam dobrze bawią, a jeżeli praca jest twoją pasją, nie wiem, zabawą, no to super, no to czego można sobie więcej
A propos
życzyć.
Ten buyout Gordona, a pukają do was kluby już po Gordona, czy też może po innych zawodników, po tych dobrych występach?
Znaczy inni po innych zawodników nie mogą do nas pukać z uwagi na to, że inni zawodnicy są pod kontraktami, nie mają możliwości rozwiązania rozwiązania. Oczywiście, że z niewolnika nie ma pracownika.
I każdy kontrakt można rozwiązać.
Można, tak? Można. Nie można tak naprawdę, można za porozumieniem stron, natomiast jedna ze stron nie może go zerwać, no bo to wtedy się wiąże z batami, a ta historia już przerabialiśmy i przerabiać i byśmy na pewno nie chcieli więcej.
Pukają?
Słyszałem, że były rozmowy z trenerem, trener nie chciał na ten temat rozmawiać.
Znaczy inne kluby do trenera
kluby, tak, dzwoniły, spoza Polski dzwoniły, pytały właśnie, czy jest możliwość, żeby do nich przeszedł.
Gordon?
Nie, trener.
Mówił
o trenerze. Natomiast trener się na to nie zgodził. Nie słyszałem, żeby ktoś pytał o Gordona. Była informacja, że były zapytania o Håkanssona, natomiast nie ma tematu takiego, żebyśmy w tej chwili próbowali tutaj coś zmieniać, tym bardziej, że tak jak wszyscy wiemy, czy widzimy, fajnie ta drużyna funkcjonuje i bez sensu byłaby próba tutaj wkładania dodatkowych elementów, czy też wyciągania któryś z tych, które już w tym klubie funkcjonują.
I tak ze smutkiem trochę myślę o tym, że jak się skończy sezon, to kawał tej drużyny zniknie nagle z Zielonej Góry po tak dobrym sezonie.
No może się tak zdarzyć. No,
a kogo ma pan? Też o nikim nie możemy powiedzieć, że na pewno zostanie, prawda?
No na przyszły sezon ważny kontrakt ma Przemek Zamojski.
I nikt więcej?
Nie. I jeżeli awansujemy do czwórki, a myślę, że to się zdarzy, no to ważny kontrakt ma trener Tabak.
Aha. No ale też mówiliśmy przed chwilą o rozwiązaniu. Ale nie mam też takiej, mówiłem o refleksji wcześniej, takiej refleksji, że może się zdarzyć, że w przyszłym sezonie trzeba będzie budować skład od nowa, tak? Bo jeśli dzisiaj dzwonią do Tabaka i widzi Europa, że Tabak robi dobrą robotę, widzą Gordona, widzą Håkanssona, to za chwilę was wyciągną ich, wam ich.
No, może tak być, no ale jeżeli tak się stanie, no to będzie to znaczyło o tym, że w tym sezonie osiągniemy sukces. Że fajnie zbudowaliśmy zespół za mniejsze pieniążki niż robiliśmy to przez ostatnie lata, że zespół ten osiągnął sukces, że wypromował fajnych zawodników, a mam też taką nadzieję, że jeżeli tak by się stało, że przypną wtedy nam taką łatkę, że to jest drużyna, w której można się wypromować, pójdzieś w Europę i zarabiać większe pieniążki i dzięki temu może w przyszłym roku, jeżeli by się nie udało utrzymać szkieletu tego składu, zbudujemy też fajną drużynę, która będzie cieszyła zarówno kibiców, jak i nas, czyli organizację.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.